drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa o poranku. Andrzej Urbański. Szczęść Boże. Cóż za wspaniała niedziela nam się trafia w ciągu roku. Niedziela w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Mam nadzieję, że Państwo się wyspaliście, bo ostatnio, jak pewnie sobie przypominacie, zachęcaliśmy do uczestniczenia w nocy czuwania. Właśnie w związku z dzisiejszą uroczystością, gdy zajrzymy do historii, to okazuje się, że ze wszystkich świąt kościelnych najuroczyściej obchodzona była w Polsce Wielkanoc, potem Boże Narodzenie, a trzecie miejsce wśród uroczystości corocznych zajmowało właśnie zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. Zesłanie Ducha Świętego to niewątpliwie prawdziwe zielone święta, ciepłe i pełne kwiatów. Kiedyś cała Polska tonęła w zieleni. Młodymi brzuskami, które niedawno wypuściły pierwsze listki, strojono wnętrza i strzechy domów, a w chatach, we wszystkich zakątkach pełno było tataraku, w kątach i za obrazami. Jego zapach rozchodził się po wszystkich izbach. Zielone Świątki obchodzono również uroczyście i w miastach, gdzie swe mieszkania mieszczanie maili wszelką zielenią, zrywaną w lesie lub nad brzegami rzek. W tym czasie szczególnie pamiętano o przydrożnych krzyżach i kapliczkach z wizerunkiem ukrzyżowanego. W Gdańsku, na przykład na początku XVII wieku, tamtejsze Bractwo Świętego Jerzego organizowało uroczyste obchody zesłania Ducha Świętego. Rankiem w poniedziałek, przebrani w pancerze młodzieńcy, przy dźwiękach muzyki zbierali się u stóp grodziska, gdzie odbywały się jakby parady wojskowe. Potem odbywały się zawody łuczników. Wybierano majowego grafa, który otrzymał spleciony z kwiatów wieniec na głowę. Zielone Świątki były więc obchodzone niegdyś zawsze wesoło, niewątpliwie dzięki łaskom Ducha Świętego, bez którego udziału nic pięknego i dobrego nie może powstać. Warto jeszcze przypomnieć, że niedziela zesłania Ducha Świętego to koniec okresu wielkanocnego w całym roku liturgicznym. Więcej na ten temat i więcej na temat tej szczególnej uroczystości opowie nam ksiądz dr Jacek Socha z parafii Świętego Mikołaja w Gdyni.
Szczęść Boże, witam wszystkich. To oczywiście jest takie dopełnienie, bo kończymy czas wielkanocny i można by powiedzieć, że ta uroczystość zesłania Ducha Świętego jest taką kropką nad i w przeżywaniu zmartwychwstania Pańskiego. Gdyby nie Duch Święty, to nie moglibyśmy rozpoznać tego, że Jezus żyje. No a Bóg nam daje swojego Ducha, żebyśmy mieli żywą wiarę. Bez Ducha Świętego nasza wiara jest martwa i stąd to święto jest niesamowicie ważne, bo ono mówi, że chrześcijanie mogą być właśnie ludźmi wiary i tymi, którzy odkrywają, że Bóg jest i że my tu nie jesteśmy sami.
To jest kolejne święto po zmartwychwstaniu, święto radości, można powiedzieć, tym bardziej, że nazywane jest również zielonymi świątkami, więc to o czymś świadczy.
Tak, to kolor zielony i kojarzy nam się na pewno z wiosną i kolor zielony kojarzy się nam z nadzieją. I to są takie, można powiedzieć, dwie rzeczywistości, z którymi związany jest Duch Święty, bo Duch Święty daje życie, tak jak wiosna pozwala nam przeżywać życie tutaj na ziemi, rozkwitające życie, i Duch Święty jest źródłem nadziei. Ten, kto ma Ducha Świętego, ma nadzieję. I myślę, że tego bardzo potrzebujemy, stąd to święto jest też tak ważne, nie? Żeby właśnie móc żyć głębiej, pełniej i żeby być człowiekiem, ludźmi nadziei.
A no właśnie, ta nadzieja jest szczególnie nam potrzebna, ważna w tym czasie, w którym jeszcze cały czas borykamy się z pandemią, prawda? Ta nadzieja, ta radość, to myślenie o przyszłości chyba, to jest też klucz takich najbliższych dni, tygodni i miesięcy.
No tak, ja myślę, że nam dzisiaj jakoś łatwiej już, może coś już wyczuwamy, że ta przyszłość się otwiera. Pandemia, miejmy nadzieję, się kończy i że będziemy mogli może nie tyle wrócić do normalności, co jakby przeżyć tę rzeczywistość, która przed nami już w takim wolny sposób. Bo tu nie chodzi o powrót do przeszłości, ale chodzi o to, żeby przyszłość była właśnie czymś otwartym i taka wolność od choroby będzie pozwalała nam normalnie żyć, normalnie tworzyć relacje i właśnie tworzyć przyszłość. Więc ja też z taką nadzieją patrzę na to, co będzie i ufam, że będziemy mogli właśnie w Duchu Świętym, przez Ducha Świętego tworzyć przyszłość i to taką twórczą, otwartą, no tak.
No i z tą nadzieją Państwa zostawiamy. Dziękuję serdecznie za krótką, ale treściwą rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Życzę wszystkim wiele dobra.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz zapraszam Państwa, byśmy wspólnie z Anną Rębas wyruszyli na wyjątkowy szlak. Szlak do Santiago de Compostela. Co roku pojawia się na nim coraz więcej pielgrzymów. Ci, którzy mogą się dostać samolotem do Barcelony lub Porto w Portugalii, już wiedzą, którą drogą zamierzają pójść do tego słynnego hiszpańskiego miasteczka. A mówimy o tym, dlatego że trwa rok kompostoliański, ogłoszony pod koniec grudnia przez papieża Franciszka. W ostatnim czasie Anna Rębas przybliżała Państwu charakterystyczne miejsca na Pomorzu, przez które wiedzie pomorski szlak świętego Jakuba. My z pielgrzymami spotykamy się regularnie w kościele świętego Jakuba. Tam, wokół braci kapucynów, gromadzą się wierni świeccy, którzy już byli albo dopiero będą na pielgrzymce do Santiago. Zapraszam na rozmowę Anny Rębas o tym wędrowaniu i modlitwie na szlaku.
Anna Krzymińska, jestem z Gdańska. Przeszłam drogą Primitivo do Santiago de Compostela. Nie wiem jak dla innych, ale na przykład dla mnie pielgrzymowanie, czy w ogóle nawet chodzenie na jakichś szlakach długodystansowych, kiedy się jest czy samemu, czy nawet z inną osobą, to jest taki czas, kiedy człowiek ma po prostu... No właśnie ten czas, żeby skupić się na różnych rzeczach, które się w jego życiu dzieją, tak? Zawodowo, prywatnie, żeby sobie to wszystko to pomyśleć nad tym, poukładać i no, po prostu dojść do różnych wniosków.
Droga Primitivo do Santiago de Compostela to mówi tylko i wyłącznie coś wtajemniczonym.
To był rok 2013, we wrześniu, szłam 13 dni. Według oficjalnych statystyk z Oviedo do Santiago de Compostela jest 343 km.
Szła Pani sama, czy to była grupa zorganizowana, jak się Pani dostała do Oviedo?
To znaczy szłam z moją mamą, która po prostu, że tak powiem, jak zobaczyła te moje przygotowania, to stwierdziła, że też chce iść, więc poszłam razem z mamą. Doleciałam samolotem do Barcelony i z Barcelony autokarem przyjechałam bezpośrednio do Oviedo.
Kiedy generalnie pojawił się ten pomysł? Kiedy Pani w ogóle zaczęła szukać na mapie tego miejsca? Albo kiedy się Pani zetknęła z nazwą i wiedziała Pani, że to jest wyjątkowe miejsce i być może kiedyś będzie chciała Pani tam się udać?
Pierwszy raz się zetknęłam z pojęciem Drogi Świętego Jakuba, jak chodziłam do liceum w jednej z gazet, którą moja mama kupowała. Właśnie było artykuł o kobiecie, która przeszła taką drogę. Mi się ówcześnie, jak przeczytałam ten artykuł, bardzo spodobała taka idea pielgrzymowania właśnie w taki sposób. Ale no wiadomo, no byłam w liceum, nie miałam jakichś wielkich pieniędzy. W ogóle wówczas to były takie czasy, że jeszcze nie było talnych lotów, więc wyprawa do Hiszpanii to była jak dzisiaj na Księżyc. No z latami zapomniałam o tym, a po jakichś 10 czy nawet ponad 10 latach spotkałam osobę, która też podróżuje i właśnie mi powiedziała, że w zeszłym roku byłam z znajomym w Santiago de Compostela i tak zaczął o tym opowiadać i po prostu mi w ułamku sekundy przypomniał się ten artykuł, wszystko się przypomniało. To był właśnie 2012 rok i postanowiłam sobie w przyszłym roku idę do Santiago, no i poszłam.
Przygotowania zaczęła Pani od takich czysto topograficzno-turystyczno-historycznych rzeczy, czy jednak spróbowała Pani dowiedzieć się czegoś więcej tutaj od choćby w kościele świętego Jakuba?
Przede wszystkim internet, tak? Zaczęłam wpisywać właśnie drogi świętego Jakuba, Santiago de Compostela. Wówczas dowiedziałam się, że w Polsce też są te drogi, tak? Że przechodzą, wówczas było ich trochę mniej, że są społeczności właśnie, które, że tak powiem, wokół tego się skupiają i dzięki różnym forom, zgłębiałam tą wiedzę, tam też były różne zamieszczane poradniki, przewodniki, które no, pomagały mi poszerzać tą wiedzę i obrać jak najlepszą drogę, żeby do tego Santiago dojść.
Mówi Pani, że szła Pani z mamą, tak? Czyli jednak pewnego rodzaju opieka i zainteresowanie osobą, która no, nie jest w Pani wieku, też tutaj wchodziło w grę. Jak ona sobie poradziła, przechodząc ten szlak? Czy dla niej były jakieś wyzwania szczególnie trudne?
To znaczy tak, zanim ostatecznie kupiłam bilet dla nas na samolot, to chyba z 50 razy się pytałam, czy mama jest na pewno pewna, że chce iść, że da radę.
No, idziemy po prostu cały czas, nie tak, że jakieś odcinki pokonujemy autobusem albo pociągiem.
No dokładnie, dokładnie. Teren też jest różny, a jak się potem też, no, znaczy okazało, że no, ten niby ta droga Primitivo jest uznawana ponoć za najtrudniejszą, aczkolwiek, no szczerze mówiąc, jakoś tego mocno nie odczułam, ale innych też nie próbowałam. Bałam się bardzo właśnie o to, jak będzie z mamą, czy da radę. O dziwo, dawała sobie bardzo dobrze radę, nawet mówi, że brała mniej tabletek, bo niestety, ale też ma różne choroby. Także jestem z niej bardzo dumna, że tego dokonała i no i cieszę się po prostu, że mogłyśmy dojść.
I to był jaki miesiąc?
To był wrzesień.
Czyli we wrześniu wysiada pani w Obiedo na dworcu autobusowym i co się w tej sytuacji dalej robi? Widzi się już jakieś kierunkowskazy, które prowadzą gdzieś na szlak, czy jakieś muszle, czy pyta się, czy jakie są pierwsze kroki?
Znaczy pierwszy krok to był taki, żeby nie od razu z dworca iść na drogę i ruszyć, tylko jednak dojść do albergę, czyli takiego miejsca właśnie dla pielgrzymów, gdzie mogą przyjść, przenocować, żeby kolejnego dnia ruszyć.
Schronisko takie, tak?
Tak, dokładnie.
Schronisko więc... oberża.
Tak, dokładnie, dokładnie. I właśnie poszłyśmy tego albergę, zameldowałyśmy się. Resztę dnia, że tak powiem, mieliśmy jeszcze czas, żeby się zaaklimatyzować, pozwiedzać trochę właśnie Obiedo. No i następnego dnia właśnie już ruszyłyśmy w trasę.
Ile dziennie kilometrów i za każdym odcinkiem właśnie postój w takim schronisku? Czy to były planowane noclegi, zaplanowane wcześniej w internecie? Czy czasami szłyście na żywioł?
Totalnie na żywioł. Totalnie na żywioł. Zresztą chyba nie za bardzo jest możliwość, żeby sobie zaklepać miejsce w takim albergę. Niektóre być może robią coś takiego w wyjątkowych sytuacjach. Też jest takie coś, że na przykład nie można zostać więcej niż jedna noc. No chyba, że też właśnie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, na przykład jakaś osoba jest chora, to pozwalają zostać, żeby tam jeszcze powiedzmy jakoś doszła do siebie. Są też albergi oczywiście prywatne, no tutaj cena jest większa i też jest możliwość rezerwacji na przykład. Natomiast akurat od tej strony, gdzie ja tutaj szłam, drogą Primitivo, tak powiedzmy, że się idzie przez Monte de Gozo, czyli Górę Radości. I będąc na tej górze widzi się to miasto, to Santiago, tą katedrę, więc takie już jest takie właśnie ten pierwszy widok i że już się jest.
Szlak wiedzie przez góry? Tą drogą Primitivo właśnie?
Tak. On jest górzysty i też te najwyższe partie gór jest podzielone na dwie jakby odnogi, tak? Że właśnie można iść jakby dołem bardziej przez miasto albo wybrać tą trasę tak zwanych starych szpitali i właśnie idzie się typowo przez góry.
Starych szpitali? Chce pani to rozwinąć?
To znaczy no w dawnych czasach, tak, kilkaset lat temu, jak ludzie pielgrzymowali, wiadomo, nie było takiej infrastruktury jak teraz i właśnie w tych górach wtedy powstawały takie niewielkie zabudowania, które nazywano szpitalami, gdzie pielgrzymi mogli otrzymać jakąś powiedzmy pomoc, tak, w zakresie właśnie, czy jakieś tam lekarstwa, jakieś zioła, prawda, rany opatrzeć, czy tym podobne rzeczy.
Dziś nieczynne?
No nie, bo to jest naprawdę to już kubka kamieni dosłownie. Mhm. Może kilka takich podejść było bardziej stromych, ale do zrobienia. Kilometrowo to tak wychodziło, że statystycznie chyba około 25 kilometrów się robiło dziennie, ale były też chyba z 2-3 dni, że ponad 30 się robiło, więc no tutaj też jest taki, no powiedzmy, problem z tą trasą, że to jest taka nie bardzo uczęszczana trasa i jest mało tych albergę, są różnie rozmieszczone, no i po prostu albo idziesz od jednej do następnej, która jest na przykład 30 kilometrów dalej, no i albo przejdziesz te 30 kilometrów, albo gdzieś, no nie wiem, no gdzieś po drodze.
Bo namiotu się nie nosi ze sobą. Czy byli tacy pielgrzymi z namiotami?
Ja nie spotkałam, ale są. Są osoby, które chodzą na pewno z namiotami. Gdzieś tam właśnie w internecie się spotkałam z takimi, że jakby takie zupełnie samodzielne są.
A samo wejście i sama msza i ten dzień, kiedy już pani dotarła do Santiago?
Miałam takie to szczęście, że właśnie wtedy miałam już tą jedną, bo jedna z tych Polek, którymi się widziałam w Obiedo, też szła tą samą trasą co my. My tam się różnie mijałyśmy na tej trasie, zawsze się tam noc spotkaliśmy. No i właśnie razem wchodziłyśmy do tego Santiago. Ona już tutaj raz była, więc nas ładnie poprowadziła do katedry. Mówi, że jak ona wchodziła pierwszy raz do katedry, to gdzieś tam ją ktoś jakimś bocznym wejściem wprowadził i tak nie było dla niej to takie trochę dziwne, więc nas ładnie wprowadziła głównym wejściem i rzeczywiście no było to takie przez ten plac, jak się wchodzi, takie, no było to czuć, że tak powiem. Nie wiem, czy to jest aż takie ważne, którym wejściem. Ona tak po prostu to określiła, że tak trochę no nie za bardzo jej się to podobało. Natomiast no już jak na tym placu stoi, tak, przed tymi schodami, żeby wejść, to jest to takie różne uczucie. Jest po pierwsze, że się doszło, że się dało radę, prawda? Ta radość samego siebie, że się tego dokonało, no jakby, że się jest w tym miejscu, tak? Duchowo to się czuje, że jest się w tym miejscu. Pielgrzymek tylu ludzi tego miejsca spoczynku świętego Jakuba.
Warto jeszcze przypomnieć Państwu, że przez archidiecezję gdańską również przebiega pomorska droga świętego Jakuba. Na tej trasie znajdują się cztery świątynie związane z apostołem. Kościół świętego Jakuba w Kłodawie Gdańskiej, kaplica świętego Jakuba w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, kościół świętego Jakuba w Gdańsku, którym opiekują się ojcowie kapucyni, a także kościół świętego Jakuba przy podcysterskim klasztorze w Gdańsku-Oliwie. Do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz na chwilę chciałbym wrócić do osoby, która wywarła wielki wpływ na nasze życie. 18 maja obchodziliśmy 101 urodziny Jana Pawła II, naszego ukochanego świętego. Swoją obecnością, charyzmą i wypowiedziami jednoczył ludzi na całym świecie. Odnawiał oblicze ziemi, którą nawiedzał. Był posłańcem pokoju i pojednania. Tak bardzo nam go dziś brakuje. I właśnie o nim rozmawiam z moim gościem. Moim i Państwa gościem jest dziś profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Bardzo serdecznie Pana witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, w tym tygodniu no, ważne uroczystości związane z Janem Pawłem II, świętym naszym papieżem Polakiem, bo to i 101 urodziny, które wspominamy, ale także rocznica zamachu. W tej naszej myśli o Janie Pawle drugim skupiamy się na tej postaci, choć już nie żyjącej, ale wciąż będącej w naszych sercach. Czy tak jest?
O, na pewno jest w naszych sercach. Pytanie, ile pokoleń Polaków zdoła ten nastrój żywej pamięci o Janie Pawle II przechowywać, bo ja należę do pokolenia Jana Pawła II, moje dzieci, czyli pokolenie młodsze, też należą do tego szerokiego pokolenia, ponieważ jeszcze zdołali rozpoznać żywe słowo świętego papieża i niewątpliwie na każdym z nas, szczególnie na nas Polaków, te żywe słowo Jana Pawła II kierowane czy to w czasach komunistycznych, czy to po roku 89, począwszy od tej czwartej pielgrzymki z 91 roku, wywarły olbrzymie znaczenie, wywarły takie pozytywne piętno na naszym rozwoju, zarówno moralnym, jak i intelektualnym. Ten wpływ papieża jest, myślę, po swoim własnym doświadczeniu życia, to mówię, bardzo silny. Pytanie, jak głęboko może papież wpłynąć na kolejne pokolenia Polaków, które już nie doświadczyły tego fenomenu bliskości papieża, bo papież Jan Paweł II miał tę niezwykłą, fenomenalną zaletę, ten dar, że spotykał się i obcował z milionami ludzi. Ja także i moje dzieci mieliśmy taką szansę, żeby nie tylko widzieć papieża, ale także go dotknąć, także z nim chwilę rozmawiać. A takich ludzi z naszych pokoleń są i żyją miliony. To była niezwykła osobowość, człowiek, który rozmawiał z ludźmi, spotykał się z nimi i jednocześnie był dawcą tego słowa żywego, które bardzo mocno wzmacniało, przemieniało człowieka. Jak mocno będzie to oddziaływać na kolejne pokolenia? To jest pytanie. Jak to zrobić, żeby ten fenomen papieża mógł trwać w nas?
A to bardzo ważne pytanie, które pan profesor postawił, a jednocześnie pytanie, które związane jest z przyszłością. Wszystkim nam zależy na tym, żeby ta przyszłość była w barwach różowych, a nie w ciemnych. Postulator w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II, ksiądz Sławomir Oder, mówił ostatnio, że Ojciec Święty dał nam klucz do zrozumienia siebie i innych. Zastanawiam się, jak pan profesor widzi, co było tym kluczem?
No znowu, tych klucz jest bardzo wiele, od pierwszej pielgrzymki papieża do Polski i także poprzez oczywiście encykliki jego autorstwa, aż po tę ostatnią pielgrzymkę dedykowaną Miłosierdziu Bożemu. One wszystkie układają się w jakąś bardzo logiczną, piękną całość, przebogatą, więc nie da się tego sformatować jakoś zbyt jednowymiarowo, ale dla mnie oczywiście ta pierwsza pielgrzymka i w ogóle trzy pierwsze pielgrzymki to jest uwolnienie nas z tej niewoli totalitarnego państwa, przy czym to jest uwolnienie rozumiane szerzej, to znaczy władza komunistyczna w PRL-u, także w bloku całym wschodnim, była nakierowana na totalne zniewolenie człowieka poprzez odebranie mu naturalnego rozwoju w ramach wspólnoty historycznej, czyli wspólnoty narodowej, wspólnoty religijnej. Te wszystkie wspólnoty, które były tradycyjne i w których człowiek odczuwał możliwość wzrastania, one wszystkie zostały poddane zakłamaniu, zostały zdegradowane, zniszczone, a człowiek zatomizowany. I papież podczas tychże pielgrzymek, tych pierwszych trzech, za każdym razem odbudowywał nas w tej mobilizacji na rzecz poczucia wolności. Bo bycie wolnym to jest także praca nad sobą. To jest praca nad tym, żeby wbrew jakby tej rzeczywistości komunistycznej ta wspólnota narodowa mogła ożywiać się, no a właśnie za sprawą obecności papieża to ożywianie się wspólnoty narodowej cały czas mogliśmy doświadczać. Oczywiście później, szczególnie właśnie ta czwarta pielgrzymka, która dla mnie osobiście jest w pewnym sensie dzisiaj najważniejsza, to znaczy jak rozumieć wolność w momencie, kiedy już ten łatwy, jakby się wydawało, do pokonania wróg już został zdeptany, już nie ma komunizmu, a okazuje się, że nadal wolność to jest przede wszystkim wyzwanie, wolność to jest dar, z którego można skorzystać w formie moralnego wzrastania, ale może także się człowiek zdegradować i porzucić niejako swoje boskie pochodzenie. No i to jest treść tej czwartej pielgrzymki. Papież wzywa tam nas do zrozumienia wolności jako właśnie daru wspaniałego, który jest dla człowieka stworzony przez Pana Boga po to, żeby on był dobrym, uczciwszym, żeby wzrastał, a nie samodegradował się, na co niestety mieliśmy przyzwolenie w dużej mierze pochodzące od strony tej świeckości państwa i świeckości celów, które nas wówczas zbombardowały w postaci haseł typu rób ta, co chce ta, czy pierwszy milion należy ukraść, bo bez niego nie będzie kolejnych milionów, że wreszcie po czasach komunistycznych mamy prawo do konsumpcjonizmu, że wreszcie możemy się odnaleźć właśnie w tym hedonizmie, jakimś poczuciu takiego uszczęśliwienia się bez poświęceń. To wszystko zostało przez papieża skontestowane w czwartej pielgrzymce i to wszystko jest do dzisiaj aktualne, to przeżywanie, tak, co wówczas papież nam mówił. Oczywiście ta ostatnia pielgrzymka Miłosierdzia Bożego, która z kolei jest dla mnie takim znakiem ciągłości w pielgrzymkach Jana Pawła II, ciągłości myślenia historycznego. My jako naród jesteśmy do czegoś powołani, może do czegoś wyjątkowego. Podczas pierwszej pielgrzymki to było to, co w Warszawie powiedział, co powiedział także w Gnieźnie, że jest papieżem Polakiem, ale także Słowianinem. To jest także ta wypowiedź z Placu Zwycięstwa, gdzie wskazywał, że nie da się Polaków, narodu polskiego zrozumieć bez Chrystusa. To była, że tak powiem, krótka, ale dosadna wypowiedź na temat naszej historii. A z kolei dalsze pielgrzymki to między innymi na przykład beatyfikacja 108 błogosławionych męczenników okresu II wojny światowej. I właśnie ostatnia pielgrzymka Miłosierdzia Bożego, gdzie był bardzo bogaty przekaz. Dla mnie w tym wątku historycznym jeden z elementów tego przekazu, ale bardzo mi jakiś bliski, to jest właśnie to odczuwanie, że Polacy jako naród potwornie doświadczony przez dwa totalitaryzmy, naród męczenników, jednocześnie jest powołany przez papieża naszego rodaka i świętego do tego, żeby właśnie zdobyć się na to zbiorowe miłosierdzie, czyli na to odczuwanie i możliwość przebaczania, możliwość wielkiej siły w takim niegubieniu historii, bo to nie chodzi o pogubienie się i zakłamanie historii, tylko chodzi o wydobycie się z tego przeżycia traumatycznego pokoleń, które spotkały się z tymi totalitaryzmami i takie oczyszczenie tych wszystkich, którzy są i byli nosicielami zła, jednocześnie przy trwaniu w prawdzie o tym, co ta przeszłość nam dała. A więc miłosierdzie, ale jednocześnie z poszanowaniem prawdy. Taką mamy chyba misję, także widać ją choćby po tym, co robimy, jeśli chodzi o współczesną politykę historyczną, w której próbujemy bronić prawdy o historii, na przykład okresu II wojny światowej.
Tak sobie myślę, panie profesorze, że historycy, ale też publicyści, również politycy chyba też o tym mówią, że nauczanie Jana Pawła II niosło i niesie wciąż ze sobą przesłanie nadziei, które wynika ze świętości jego życia. On sam zresztą powiedział kiedyś, że święci są po to, by nas zawstydzać i umacniać w nadziei. Dzisiaj o tej nadziei warto mówić, bo ona jest potrzebna wszystkim ludziom.
Zgoda, chociaż ta nadzieja, co umiera ostatnia, jest być może czasem nie do końca przemyślanym zwrotem słownym, bo co to jest ta nadzieja? To jest przecież stan, w którym możemy sobie powiedzieć, że nie ma takiej złej kondycji, nie ma takiej rzeczywistości, ani takiego kontekstu zła, którego nie przezwyciężymy, jeżeli będziemy się posługiwać dobrem, jeżeli będziemy w Panu Bogu i w Niego i w świętych zapatrzeni. I to jest oczywiście siła człowieka stale jednocześnie upadającego, a więc nadzieja, która dotyczy w gruncie rzeczy no, każdego człowieka. Każdy człowiek jest stworzony do tego, żeby wzrastać, mieć siłę przezwyciężania zła, jeśli tylko jest w nim ta wola, ta wolność właśnie, której człowiek każdy w swoim życiu doświadcza. Wolność na przykład, którą papież bardzo pięknie w 1987 roku na Westerplatte zdefiniował tym wydarzeniem z 1939 roku, tym tragicznym obroną przyczółka Westerplatte, a jednocześnie posłużył się tym pojęciem Westerplatte, żeby nadać ten nowy sens dla młodego człowieka, wskazując mu, że każdy z nas ma takie w sobie Westerplatte, to znaczy taki moment życia, takie wydarzenie, taka sytuacja, w której wie, że musi dać świadectwo, wie, że nie może zdradzić samego siebie, wie, że istnieje wyraźne odczuwanie dobra i jednocześnie wyraźne odczuwanie zła, a więc nie ma co uciekać, tylko trzeba wziąć to Westerplatte w pamięci polskiej bardzo obecne i na swoje barki, żeby nie zagubić i potem nie mieć nie tylko do siebie pretensji, tylko no, być człowiekiem.
I jeszcze jedno takie zagadnienie, o które papież Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu zabiegał, walczył wręcz, to życie i rodzina. Można powiedzieć, że dzisiaj po tylu latach, gdyby jeszcze żył, chyba by się uśmiechał do nas, ale pytanie, czy tak w pełni, bo wielu powtarza, że święty Jan Paweł II wskazywał ze swojego życia, ale teraz również na te sprawy życia i rodziny. To też jest przestrzeń ogromnie ważna dla niego i ogromnie ważna dla współczesnych pokoleń.
Tak, ładnie to pan ujął, czy by się tylko uśmiechał, bo patrzę teraz na twarz Jana Pawła II, bo w moim gabinecie w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej portret papieża mi towarzyszy i jest on oczywiście uśmiechnięty, jak był zazwyczaj, ale pamiętamy taki moment, kiedy uśmiech zszedł z jego oblicza, to była właśnie czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski i na lotnisku, gdy żegnał się z nami, no, mówił bardzo twardo do nas i mówił o tym, że bardzo ważnych spraw nie możemy pogubić, bo one będą wpływały na oblicze naszej ziemi, matki, ojczyzny, a ponieważ ta matka, ojczyzna, jak mówi papież, jest dla niego, ale przecież dla każdego z nas bardzo ważna, to te sprawy są też ważne, których nie można pogubić. I bardzo mocnymi słowami do nas wówczas mówił, a chodziło mu właśnie o obronę rodziny, tej rodziny, która jest nie do przedefiniowania, tylko jest oczywistą rodziną, wspólnotą matki, ojca i dzieci. I każdy wie, że ta rodzina pełna jest najważniejszym niejako dążeniem, bo oczywiście są różne nieszczęścia, są różne przypadki, różne problemy, ale to jest to dążenie, czyli ta świadomość dobra, w jakim się wychowują kolejne pokolenia Polaków. To właśnie świadomość dobra polegającego na tym, że dążeniem naszym jest to, żeby utrwalać rodzinę, żeby jej nie likwidować, nie redefiniować, nie niszczyć samego kodu wychowawczego młodego człowieka, który jest zawarty właśnie w tym rodzinnym, kulturowym przekazie, także moralnym przekazie, no i przede wszystkim przekazie miłości, no bo tam jest ta miłość w sposób widoczny, pełna dla wzrastającego nowego człowieka, młodego pokolenia. I drugi bardzo ważny przekaz papieski to jest oczywiście obrona życia nienarodzonych. To jest nie tylko obrona życia nienarodzonych, ale także świadectwo, że jesteśmy mordercami tych, których żeśmy nie obronili. Każdy ma świadomość, że nie broniąc tego życia, jednocześnie przyczynia się do zbiorowego morderstwa. Morderstwa na wiele milionów, milionów istnień ludzkich. Więc to jest wezwanie papieskie jak najbardziej dzisiaj aktualne.
Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo również.
A ja zachęcę jeszcze Państwa, gdy będziecie w wakacje podróżować po Polsce, do odwiedzenia dwóch wystaw, które przygotował Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Jedna ukazuje papieża Polaka jako patrona Małopolski, a druga jako człowieka dialogu. Ta pierwsza, prezentowana w Wadowicach, nosi tytuł Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, a drugiej, zlokalizowanej na krakowskich Plantach, przewodzi hasło Święty Jan Paweł II, papież dialogu. Wystawę w Wadowicach będzie można oglądać w rodzinnym mieście Świętego Jana Pawła II do końca lipca. Następnie rozpocznie swoją wędrówkę po kolejnych miastach i gminach, tworząc swoisty szlak promocji dziedzictwa papieża pochodzącego z Polski. I to już wszystko, co wraz z Anną Rębas przygotowaliśmy dla Państwa. Żegnam się, życząc pięknej niedzieli i nadchodzącego tygodnia. Andrzej Urbański, z Panem Bogiem.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.